prawie 7 minut po godzinie 17. Dzisiaj wyjątkowo już o tej porze na antenie Radia Poznań rozpoczyna się audycja w sportowym rytmie. Program realizuje Łukasz Kurzawski, przy mikrofonach
Dawid Cytrowski
oraz Wojciech Bernard. Zapraszamy Państwa na prawie 3-godzinne spotkanie z muzyką i sportem, którego głównym elementem będzie dzisiaj bezpośrednia relacja ze stadionu przy ulicy Bułgarskiej, gdzie w ramach 12. kolejki spotkań piłkarskiej Ekstraklasy drużyna Lecha Poznań zmierzy się z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Początek tego meczu o godzinie 17.30 na naszej antenie zapraszamy na bezpośrednią relację z jego przebiegu. Będziemy także mówić sporo o innych wydarzeniach tego i nie tylko tego weekendu.
Kompleksowy przegląd sportowych, ligowych wydarzeń tego weekendu, m.in. o koszykówce, siatkówce, piłce ręcznej. Będzie także o tenisie czy jeździectwie. Wrócimy oczywiście do piłki, także w kontekście tego nieudanego wyjazdu Warty Poznań na Podlasie na spotkanie 12. kolejki z Jagiellonią Białystok. Będzie także nasz stały element, czyli magazyn Wielkopolskie Gole. Już teraz zapraszamy dokładnie w przerwie transmisji meczu Lecha z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Ale najpierw najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli w skrócie.
Na dziś zaplanowano dwa mecze 12. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W zakończonym już spotkaniu Piast Gliwice zremisował z Zagłębiem Lubin 1-1. Jak wspomniałem, od 17.30 przy Bułgarskiej Lech Poznań grać będzie z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Całą serię zakończą jutrzejsze starcia Pogoni Szczecin ze Stalą Mielec i Wisły Płock z Górnikiem Zabrze. W meczu drugiej ligi piłkarskiej rezerwy Kolejorza zremisowały dzisiaj na własnym boisku z Bytowią 1-1. Od 18 spotkanie Olimpii Grudziądz z drugą wielkopolską drużyną KKSM Kalisz. Norwek Robert Johansson prowadzi po pierwszej serii dzisiejszego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w rosyjskim Niżnym Tagile. Wyprzedza swoich rodaków Halvora Egnera Gruneruda i Mariusza Lindwika. Najlepszy z Polaków Paweł Wąsek jest szósty. W drugiej serii zaprezentuje się również Aleksander Zniszczoł. Po pierwszej odpadli natomiast Maciej Kot, Stefan Hula, Tomasz Pilch i Jakub Wolny. Norweszka Tiril Ekhof wygrała w fińskim Kontiolahti bieg na dochodzenie na 10 km zaliczany do klasyfikacji biatlonowego Pucharu Świata. Najlepsza z Polek Kamila Żuk zajęła 40 miejsce. Liderką cyklu pozostała Szwedka Hanna Oberg. W zmaganiach męskich sztafet 4x7,5 km zwyciężyli Norwegowie. Placy w składzie Andrzej Nędza-Kubiniec, Grzegorz Guzik, Marcin Szwajnos i Wojciech Skorusa zostali zdublowani i sklasyfikowano ich na 23 miejscu. Z kolei z powodu obfitych opadów śniegu zaplanowano na dziś we włoskiej Santa Caterinie slalom gigant mężczyzn alpejskiego Pucharu Świata został przełożony na poniedziałek. Przypomnijmy, już wcześniej odwołano także rywalizację alpejek w supergigancie w szwajcarskim St. Moritz. Jadący Toyotą Yaris WRC Francuz Sebastian Ogier wygrał Ride Monza i zapewnił sobie siódmy w karierze tytuł mistrzowski. W kończącej sezon imprezie drugie miejsce wywalczył kierujący Hyundaiem i20 estończyk Ott Tanak. Pecha miał prowadzący przed tą imprezą w klasyfikacji generalnej cyklu walijczyk Elfyn Iwans, który już w sobotę wypadł z drogi, uszkodził auto i nie mógł kontynuować jazdy.
Trener Lecha Poznań Dariusz Żuraw tak bardzo w tygodniu obawiał się meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała, że w prestiżowym starciu z Benfiką Lizbona postanowił oszczędzać tych najważniejszych, najlepszych zawodników. Czy zatem faktycznie dziś obserwować będziemy tych najlepszych? Wyjściowy garnitur Lecha Poznań. Składy zarówno Lecha Poznań, jak i Podbeskidzia Bielsko-Biała zapewne znają już także nasi komentatorzy. Czas na pierwsze łączenie z Bułgarską. Krzysztof Ratajczak i Grzegorz Hałasik.
Dobry wieczór, witamy serdecznie stadionu przy ulicy Bułgarskiej, z wietrznego dzisiaj stadionu przy ulicy Bułgarskiej, ale wielkiego przewietrzenia składu w drużynie poznańskiego Lecha bez wątpienia nie ma.
No chyba, że porównamy z meczem w Lizbonie.
Ale oczywiście, że tak, to jest mocne przewietrzenie, ale temperatura też się zdecydowanie różni. Lech Poznań zatem, żeby Państwa długo w niepewności nie trzymać. W bramce Filip Bednarek, na środku obrony zagrają Tomasz Rogne i Giorgio Czurnomarkowicz. Na bokach defensywy Czerwiński i Wasyl Krawiec. Jeśli chodzi o drugą linię, tam mamy takie nazwiska i takich piłkarzy jak Jan Sykora, Jakub Moder, Pedro Tiba, Jakub Kamiński. Na dziesiątce oczywiście Dani Ramirez, a na szpicy Mikael Isak. Chyba rzeczywiście wszyscy Państwo się zgodzicie, że jest to wyjściowy garnitur drużyny trenera Dariusza Żurawia. To jeszcze powiedzmy, kto na ławce rezerwowych szybciuteńko. Marko Malenica, Karlo Muchar, Filip Markwiński, Tomasz Dajewski, Michał Skóra się, Tymoteusz Puchacz, Mohamed Ałat, Lubomir Szatka i Bohdan Budko. Zaskoczenia nie ma.
Chyba jeśli chodzi o
Tymoteusza... Zagrają spod Beskidziem.
Chyba jeśli chodzi o Tymoteusza Puchacza, to jest zawodnik, który powiedzmy równie dobrze mógłby wyjść w pierwszym składzie i też byśmy mówili, że to jest wyjściowy garnitur, bo tu ta rotacja jest większa. Te boki obrony, czy też środek, Lubomir Szatka dziś na ławce rezerwowych. Zatem to są ewentualnie jedyni zawodnicy, którzy tak samo jak siedzą dziś na ławce, mogliby być w wyjściowym składzie, ale faktycznie środek pola, czyli to, co jest sercem drużyny, to, co najbardziej zawodzi albo daje najwięcej radości w grze drużynie poznańskiej, no to dzisiaj faktycznie w tym najmocniejszym składzie ta oś Tiba, Moder, Ramirez, no tych zobaczymy. Pod Beskidzie szybciutko Michał Peskowicz w bramce, dalej Konrad Gutowski, Dmytro Baszłaj, Milan Rudnicz, Kacper Gach, Siergiej Makuszko, Michał Żuchowski, Desli Ubing, Dżergo Kocisz, Mateusz Marzec i Marko Roginicz. Takie osłabienie, które no, zdarza się w tym sezonie, teraz z powodu choroby nie może grać Kamil Biliński. O tyle to jest ciekawa postać, że wiele spotkań przy Bułgarski rozegrał, także chociażby w barwach Żalgirisu tutaj w pamiętnych spotkaniach, no, ale przede wszystkim to jest najlepszy, uwaga, polski strzelec ekstraklasy. Więcej bramek od niego w ekstraklasie strzelają tylko obcokrajowcy, łącznie oczywiście z tymi, którzy są w drużynie poznańskiego Lecha, więc tego najlepszego polskiego strzelca ekstraklasy dzisiaj nie będzie.
Oczywiście niektórzy w mediach społecznościowych dzisiaj też sygnalizowali, że mocnym punktem drużyny Podbeskidzia na starcie z Kolejorzem może być Łukasz Sierpina. Nie ma go w wyjściowej jedenastce, ale uspokajam, jest na ławce rezerwowych i ma numer 11, a więc być może w trakcie gry Krzysztof Ebredę, szkoleniowiec górali z Bielska Białej, postara się także tego piłkarza wprowadzić na boisko. No krótka piłka, tak Grzegorz, chyba powiedzmy. Faworyt tym meczu jest jeden. Ja sobie od razu powiem szczerze, nie wyobrażam, żeby tutaj było tylko 1-0 dla Lecha.
A to są oczywiście nasze życzenia. Jeżeli będzie 80. minuta, to będziemy i będzie 0-0, będziemy modlili się o tego jedynego gola, ale oczywiście przed meczem murowanym faworytem jest Lech Poznań. Tylko dwa remisy w meczach wyjazdowych drużyny Podbeskidzia i ponadto porażki. Bez wygranej na wyjeździe Beniaminka spisującego się słabo, zajmującego ostatnie miejsce w tabeli. Zatem no, z takimi nadziejami na emocje i zwycięstwo Lecha mówimy do usłyszenia i usłyszymy się, gdy rozpocznie się spotkanie.
Dziękujemy bardzo. Krzysztof Ratajczak, Grzegorz Hałasik. Ponowne połączenie koło godziny 17.30 do Lecha Poznań, ale w kontekście jego ostatniego występu na boiskach Ligi Europy jeszcze wrócimy już za 2,5 minuty. When the truth is found to be lies and all the joy within you dies, don't you? Jan Vertonghen 36 minuta, Darwin Nunes 57, Pizzi 58 i Julian Weigl 89 minuta. To strzelcy bramek w czwartkowy wieczór, gdy Lech Poznań ze wspomnianym już wcześniej na naszej antenie drugim garniturem w wyjściowym składzie prezentował się na Stadionie Światła w Lizbonie przeciwko Benfice w ramach meczu fazy grupowej Ligi Europy. Porażka 0-4, smutne nastroje w ekipie Kolejorza. Trudno się dziwić, bo ani gra, ani ostateczny rezultat tego spotkania do lepszych nastrojów nie upoważniały. Posłuchajmy, co po tym starciu powiedział trener Lecha Dariusz Żuraw, a także bramkarz Kolejorza Filip Bednarek.
Mierzyliśmy się dzisiaj z zespołem, który powinien grać w Lidze Mistrzów i to było widać, więc jakby tutaj ta skala porównania jest trudna, bo no co innego, jeśli gra się na naszym rynku ekstraklasowym czy z zespołami z Europy tego mniejszego kalibru, a co innego mierzyć się z zespołem, który no, jest topowym zespołem w Europie, więc oczywiście będziemy analizować, będziemy starać się wyciągać wnioski, natomiast wygrał dzisiaj zespół lepszy.
pierwszej połowy nawiązaliśmy walkę i momentami wyglądało to bardzo dobrze, mimo że graliśmy w innym składzie niż zazwyczaj, więc też chwała chłopakom, którzy weszli, bo było widać, że na początku musieli wejść dobrze w mecz, ale myślę, że pomimo braku rytmu meczowego pokazali się z dobrej strony. Do początku drugiej połowy nawiązywaliśmy walkę i po praktycznie no, dwóch minutach, w których po prostu nasze błędy zostały skarcone, ponieśliśmy porażkę i to na pewno boli, bo mając ten wynik 1-0 zawsze coś jeszcze czujesz, ale w dwie minuty tracąc dwie bramki, no to na pewno te morale są dużo słabsze i niestety ten mecz przegrywamy.
Ja wystawiłem zawodników, którzy byli na 100% gotowi do gry. Nie chcę tutaj mówić o problemach, o tym, czy kogoś oszczędzałem, bo kilku moich zawodników ma bardzo dużo meczów w nogach i to było widać po tych ostatnich spotkaniach, stąd dzisiaj taki skład, a nie inny. Oczywiście zbieramy doświadczenie, szczególnie moi młodzi piłkarze, my nie bronimy się kurczowo w polu karnym, żeby nie stracić bramki, my próbujemy grać bez względu na to, z kim gramy swoją piłkę, zbieramy doświadczenie, oczywiście płacimy za to dzisiaj wysoką cenę, bo grając z takim zespołem jak Benfica, Lizbona, takie błędy jak my dzisiaj popełnialiśmy kosztowały nas utratę bramek, natomiast dzisiaj oczywiście jesteśmy smutni, ale mocno wierzę w ten zespół i w tych chłopaków, którzy dzisiaj zebrali cenne doświadczenie, ono na pewno będzie w przyszłości procentować.
No i trzymamy kciuki, żeby zaprocentował już dziś o 17.30. Kolejosz zagra przy bułgarskiej spod Beskidzie Bielsko-Biała. Dużo działo się wczoraj przy Słonecznej w Białymstoku, tam inny poznański zespół Warta grała z Jagiellonią, no i niestety przegrała 3-4, mimo że do przerwy prowadziła 3-2. Trafienia dla Zielonych Mateusza Kuzimskiego, Michała Jakubowskiego i Jana Grzesika. Dla gospodarzy trzykrotnie trafił jako Wpulicz i raz Jesus Imaz. Posłuchajmy, co po tym meczu do powiedzenia opiekun Zielonych Piotr Tworek.
No cóż powiedzieć po takim meczu? Strzelamy na wyjeździe 3 bramki, nie wywozimy nawet jednego punktu. Kolejna końcówka dla nas jest dramatem i tak może na gorąco takie pierwsze myśli gdzieś tam przychodzą do głowy, że ciężko jest się szczególnie po zmianach oprzeć klasowym drużynom, bo my gramy w każdym meczu z zespołami, które dysponują ogromną jakością indywidualną, ale także i też dużym doświadczeniem. 16 po zmianach na 12-11, a więc tutaj gdzieś ja nie mogę pomóc swojemu zespołowi w tych fragmentach bardzo, bardzo ważnych, tych końcowych. I dzisiaj było podobnie. Straciliśmy bramkę w końcówce i można sobie tylko wyobrazić, jakie uczucia nami targają. Musimy robić wszystko, żeby do następnego meczu z taką wiarą, z taką determinacją i z takim nastawieniem jak dzisiaj przed meczem z Jagiellonią, a też po trudnym meczu z Rakowem i bardzo podobnych okolicznościach przystąpić do meczu, którym będziemy gospodarzem. Tak, na pewno piłkarze znali mocne strony zespołu trenera Zająca, wiedzieli, jakie zagrożenie od tych piłkarzy może nastąpić. Boisko też weryfikuje i Pulisz pokazał, że umie wykańczać sytuację. Troszeczkę martwi ilość straconych bramek w dzisiejszym meczu, bo 4 i 4 z naszego lewego sektora, więc tu będziemy musieli dobrze zobaczyć i przeanalizować te sytuacje, po których straciliśmy 4 bramki. No, świeża krew na pewno pomogła Jagiellonii odnieść tutaj u siebie zwycięstwo. My niestety znowu jesteśmy w sytuacji dosyć trudnej, bo nawet nie zdobyliśmy punktu, a uważam, że za postawę i za grę dzisiaj mojego zespołu minimum ten jeden punkt się tutaj należał, ale wiem, że piłka nożna jest takim sportem, że liczy się to, co w bramce i to, co w sieci. My dzisiaj byliśmy o te 4 bramki słabsi.
Emocjonujące, dramatyczne widowisko. 7 bramek, to rzadko zdarza się na boiskach piłkarskiej Ekstraklasy. W meczu, który przyniósł prawdziwą huśtawkę nastrojów. Jagiellonia wygrywa z Wartą Poznań 4-3. Jak przebieg tego spotkania ocenia dziennikarz Radia Białystok Jerzy Kłokowski?
Zacznę od tego, że 7 bramek oglądaliśmy tu całkiem niedawno w wygranym meczu przez Jagiellonię z Wisłą Płock. 5-2, wtedy też 3 gole strzelił jako Wpulicz. A mecz rzeczywiście szalony, choćby z tego względu, że tutaj nikt nie spodziewał się tak otwartej gry, zwłaszcza Warty Poznań. Myśmy się spodziewali, że może Jagiellonia wymęczy jakieś takich 1-0, może 2-1, a tutaj to się działo w jedną, w drugą stronę, góry, doły, jak na rollercoasterze i tak naprawdę bardzo słaba gra Jagiellonii w defensywie, mimo że powracały te wszystkie gwiazdy największe, Cyru, Runie, do bramki Steinbors, ale taki charakterystyczny moment, przy 2-2 Warta kompletnie nie była zainteresowana grą w obronie, ona widać było, widzi, że Jagiellonia w tej obronie płynie, że jak się ją przydusi, to popełni błędy i prowadziła Warta przecież do przerwy 3-2, no ogarnęła się Jagiellonia w drugiej połowie, jeśli chodzi o defensywę, choć Jan Grzesik w tym meczu powinien mieć nie jedną bramkę, a 4. I to nie to, że on mógł, nie mógł, on po prostu musiał strzelić 4 bramki, bo miał takie kapitalne sytuacje. Niewykorzystane sytuacje się mszczą. Dziś to nie Grzesik jest bohaterem, a Jakub Pulisz, który strzelił 3 bramki, ostatnią w 90 minucie z rzutu karnego, który jeszcze sam zresztą wypracował. Także szalone widowisko dla kibiców, ciekawe, nie tylko z Poznania, z Białegostoku, ale chyba wszystkich. Niektórzy mówią, to taka dobra reklama polskiej ekstraklasy, choć jak dokładnie się temu przyjrzymy, to fajnie w ofensywie, ale w defensywie to tam działy się naprawdę horrory.
Warta po raz drugi traci punkty po rzucie karnym w końcówce spotkania. Zresztą coś nie tak jest z drużynami ze stolicy Wielkopolski, bo Lech też tracił w tym sezonie mnóstwo goli po 80 minucie. Czym to wytłumaczyć?
No chyba na pyrach się do końca nie da dojechać. No można do 75 minuty na pyrach grać, a tak od 80 to zaczyna brać, to trzeba tam troszeczkę tej omasty, troszeczkę tego gziku dołożyć, bo inaczej to nie da rady widać. To nie. Albo mięska, jakieś kiełbaski, polędwiczki, może kiszka ziemniaczana podlaska, może byście zawieźli, poczęstowali. Może to jest recepta na to, że piłkarze Lecha, jak i Warty dojadą z dobrymi wynikami do 90 minuty plus VAT.
Wracając jeszcze tylko do Warty, jest to drużyna, którą stać na utrzymanie w gronie ekstraklasy?
Wydaje mi się, że tak. Pod Beskidzie mi się mniej podobało i Stal Mielec też mi się mniej podobała. Pod Beskidzie tu zremisowało, myśmy ze Stalą przegrali w Mielcu 1-3, ale Warta wyglądała na taką drużynę, która faktycznie może się utrzymać. Tego jej życzę.
Jak zawsze barwny Jurek Kołakowski z Radia Białystok. Warta niestety przegrała właśnie z Jagiellonią 3-4 w pozostałych spotkaniach tej 12. kolejki piłkarskiej ekstraklasy, które już za nami. W derbach Krakowa remis. Krakowia zremisowała z Wisłą 1-1. Legia Warszawa ograła Lechię Gdańsk 2-0, a Śląsk Wrocław pokonał Raków Częstochowa 1-0. Dzisiaj Piast Gliwice zremisował z Zagłębiem Lubin 1-1. Jutro dwa mecze: Pogoni Szczecin ze Stalą Mielec oraz Wisły Płock z Górnikiem Zabrze. No i oczywiście o 17:30 spotkanie, które będziemy dla Państwa transmitować. Lech podejmował będzie przy Bułgarki, pod Beskidzie, Bielsko-Biała, a my teraz zmieniamy dyscyplinę.
Radio Poznań pod koszami.
I od razu wędrujemy do Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie niezbyt miłą niespodziankę swoim kibicom sprawiła koszykarska ekipa Arget BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski, przegrywając na własnym parkiecie ze Spójnią Stargard 98-105. Nic dziwnego, że bardzo rozkoryczony postawą swoich zawodników były trener Stalówki Łukasz Majewski, a po nim będziemy mogli usłyszeć zadowolonego szkoleniowca ekipy ze Stargardu Macieja Raczyńskiego.
Dla mnie to jest NBA. Jeżeli ktoś się nakręca cały tydzień i znowu otwiera pierwszą kwartę z myślą o ofensywie, żeby zrobić sobie statystyki, pójść dalej w świat z dobrym graniem, a nie myśli o bronie i robi pierwszy faul po 6 minutach grania, to zapomnijmy o jakimkolwiek wyniku z drużyną, która przyjechała w 7-8 ludzi i my chcemy być agresywni. Okej, ja sobie zdaję sprawę, mamy swoje problemy, gramy z jedną jedynką i tak dalej, ale to nas nie usprawiedliwia. Zaangażowanie w obronie, w szczególności na otwarcie meczu, gdzie powinieneś pokazać level sędziom, w jaki chcesz, żeby mecz się odbywał, a zaczynasz to w czwartej kwarcie, kiedy zaczynasz przegrywać minus 5, to jest troszkę jest za późno wtedy. Masa punktów po niezrozumiałych w ogóle sytuacjach w obronie, gdzie my w ogóle w obronie nie widzimy piłki, dostajemy loba, ktoś kładzie nam layupa. Mówię, ja będę się czepiał obrony. Czego możemy się czepić w ataku, jeżeli zdobyliśmy 98 punktów? W połowie pierwszej połowie zdobyliśmy 54 punkty. No, z całym szacunkiem, a to są wyniki, przynajmniej dla mnie, to są wyniki NBA, a nie tutaj europejskiej koszykówki. Taka jest prawda. Jeżeli się chce wygrywać mecze atakiem, to co powiedziałem, to nic sensownego się nie ugra. Skoro zawodnicy nie chcą realizować tego, że go prosisz, że zwracasz uwagę, że napędzasz cały tydzień do tego, że mają zacząć agresywnie, a po raz kolejny nie zaczynają, no to nie wiem, trzeba znaleźć po prostu, gdzie jest problem i go rozwiązać. Proszę to na timeaucie, prosimy to z ławki, nie jest to egzekwowane. Ciężko mi cokolwiek powiedzieć teraz, jeżeli jest tak egzekwowane sytuacje są na placu. Zwracają też dzisiaj w szatni uwagę na to, że dla mnie podstawowymi trzema graczami do zatrzymania w tej drużynie, czy jest Kołes, Kostek i Młynarz. Ci zawodnicy dzisiaj trzej zrobili różnicę na naszych zawodnikach. Taka jest prawda. Okej, powiemy, że Stili trafił ważne dwa punkty, ale z pół dystansu, ale nie będziemy tego rozliczać na poszczególne akcje. Ja myślę, że po raz kolejny w pierwszej kwarcie to, co uprzedzałem i to, co prosiłem, nie możemy dać otworzyć Kostkowi. W pierwszej kwarcie otworzyliśmy Kostkę. Potem jest bardzo ciężko. ciężko. Kostek jakby wiemy, że jest niewygodny do krycia i tak dalej, i tak dalej. Tworzyliśmy też również menadża, który nas atakował i tak dalej. Do tego dołożył się Kołes i potem każdy krok z reszty po kroku, bo poczuł, że przy tych zawodnikach ma więcej miejsca czasu i dla siebie. Trzeba zmienić na pewno podejście i zaangażowanie, w szczególności w obronie, żeby cokolwiek chcieć ugrać. Będę też wspominał, że no, nie da się wygrać meczu, gdzie myśli tylko o ataku, a nie myśli się o obronie.
No, jestem szczęśliwy z tego zwycięstwa na trudnym terenie, jakim jest Ostrów. Mieliśmy w tym meczu takie wzloty i upadki, gdzieś tam przestoje. Zespół zareagował bardzo dobrze i w tych kluczowych momentach bardzo dobrze obroniliśmy kilka sytuacji. W ataku graliśmy cierpliwie, dzieliliśmy się piłką i myślę, że w końcówce ta pewność siebie była zwiększona i udało się wygrać, tak mówię, na bardzo trudnym terenie. Szliśmy na tą wymianę i przede wszystkim uczulając zawodników, że musimy podnieść naszą obronę, żeby wygrać to spotkanie. I gdzieś tam były takie momenty, gdzie naprawdę zaczęliśmy bardzo dobrze, a były też takie momenty, gdzie byliśmy spóźnieni i to napędzało zespół gospodarzy. Ofensywny mecz, nie da się ukryć, także cieszy mnie to jeszcze raz, to zwycięstwo.
Stalówka przegrała ze Spójnią 98-105 w pozostałych rozegranych już meczach 15 kolejki. Enea Astoria Bydgoszcz przegrała z Treflem Sopot 77-82. Zastal Zielona Góra pokonał drużynę Pszczółki Startu Lublin 90-75. Anwil Włocławek przegrał z Polfarmą Starogard Gdański 89-96, a GTK Gliwice przegrał z MKS-em Dąbrowa Górnicza 77-84. Pozostałe spotkania Ekstraklasy dopiero przed nami w tej kolejce.
Druga Liga Mężczyzn, grupa A, tutaj jeden wielkopolski zespół, Sklep Polski MKK Gniezno, przegrał niestety na wyjeździe z Żakiem Koszalin 72-74. W pozostałych spotkaniach Politechnika Gdańska wygrała z Szark z Gdynia 98-86. Rezerwy Trefla Sopot przegrały z Notecią Inowrocław 66-70. Enea Astoria Bydgoszcz uległa Asseco Arce Gdynia 68-112, a Miasto Zakochanych Chełmno wygrało z Ogniwem Szczecin 93-80.
W grupie D drugiej ligi sporo wielkopolskich akcentów, m.in. podwójne derby. Basket Junior Poznań na wyjeździe przegrał z Sokołem Międzychód 58-86. Nabzdyk BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski, czyli rezerwy Stalówki, uległy Obrze Kościan 80-87. Rycerze Rydzyna przegrali z AZS-em Basket Nysa 79-95. Tarnowia Basket Tarnowo Podgórne pokonała Swiss Krono Żary 88-84. Trwa spotkanie Kosza Pleszew ze Śląskiem Wrocław, a w meczu Gimbasketu Wrocław z Studetami Regura wygrana gości 79-72.
Basket Liga Kobiet, czyli Ekstraklasa Pani, tutaj jeden wielkopolski zespół i niestety wyraźna porażka Enei AZS Poznań na wyjeździe w Lublinie z tamtejszą Pszczółką 63-83. Nie pomogło 13 punktów Amerykanki Tiffany Brown. W pozostałych spotkaniach Zagłębie Sosnowiec wygrało z GTK Gdynia 99-62. Polska Strefa Inwestycji Gorzów Wielkopolski ograła Ślęzy Wrocław 72-63, a w dzisiejszym spotkaniu Politechnika Gdańska minimalnie przegrała z Basketem Bydgoszcz 85-88.
Teraz pierwsza Liga Koszykarek. Tam po rocznej przerwie wróciła Tęcza Leszno, która, przypomnijmy, swego czasu występowała nawet w Ekstraklasie. Jakie ma teraz cele zespół z Leszna? Posłuchajmy.
Panie trenerze, przede wszystkim zacznijmy od tego, że dobrze, że Tęcza Leszno na tą ogólnopolską mapę wróciła, tak? Bo był zastój, a wy tak powoli tymi wychowankami staracie się to odbudować.
Ta Ekstraklasa nam się długo odbiła czkawką.
Krzysztof Zajc, szkoleniowiec drużyny z Leszna.
Później zaczęliśmy od młodzieży i myślę, to jest nas plus. Teraz możemy zbudować pierwszoligowy zespół w oparciu o swoje wychowanki, a myślę, że nie wiem, czy jest taki zespół, kto ma 10 wychowanek w składzie. My z pierwszej ligi ostatni raz wycofaliśmy się ze względów finansowych, a nie po spadku i tak myślę, że była to mądra decyzja. Obecnie klub jest stabilny, dobrze zarządzany. Jesteśmy beniaminkiem w tej lidze. My, naszym celem są play-offy i później sprawić jakąś sensację. Znamy swoje miejsce w szeregu i myślę, że jeżeli będziemy zdrowi, to możemy jeszcze jakąś niespodziankę w tej lidze sprawić.
Ale rynek leszczyński, jeśli chodzi o dziewczyny z predyspozycjami do sportu, trzeba czesać, żeby koszykarki znaleźć i potem wyszkolić.
Zgadza się. No, ja bardzo bym chciał, żeby tam na przykład Eliza tutaj, z którą od dziecka ja osobiście pracowałem, była w Lesznie, bo my mamy deficyt na pozycjach, na takich pozycjach pod koszem, no ale takie są czasy. Nie jesteśmy w stanie je utrzymać. Wcale nie mówię to nawet o finansach, ale o tym, że Poznań, Wrocław, Kraków, prawda, są miasta, które coś tam więcej oferują i myślę, że tu jest problem. Dlatego też no, mamy małe miasto, mały rynek. Właściwie czasami to są drużyny z jednego osiedla, można powiedzieć, z jednej klasy od podstawówki i tym bardziej się cieszymy, że udaje nam się w pierwszej lidze być takim solidnym w miarę zespołem opartym na wychowankach. To były naprawdę ostatnie 5-6 lat pracy młodzieżowej, gdzie kilka finałów mistrzostw Polski, nawet złoty medal, prawda, w kategorii 14-3 lata temu. I to teraz zbieramy tego owoce, że możemy sobie pozwolić na to, żeby grać takim zespołem w pierwszej lidze i wiąże to też z oszczędnościami, bo wiadomo, każdy transfer to są koszty, już nie chodzi o same płacenie zawodnictwa, ale o mieszkanie i inne rzeczy. Więc taka ekonomia też tu się kłania i dlatego no, opłaca się szkolić. I ja sobie zdaję sprawę, że mogą przyjść czasy, że jeszcze w Tęczy nie będzie wychowany, bo pójdą gdzieś w świat i będziemy musieli się zasilić kimś, ale póki co jest jak jest i cieszymy się z tego.
Teraz wiadomo, że bez kibiców, ale gdzie rozgrywacie swoje mecze?
No niestety Lesznie jest jedna hala, która jest zweryfikowana rozgrywek centralnych, jest to hala Trapez. Nie powiem, że jest to zła hala, chociaż strasznie zimna.
Ale jest tam kolejka pewnie chętnych.
Teraz nie, bo jest to dosyć droga hala. My jako klub niestety nas to dużo, dużo pieniędzy kosztuje, ale nie mamy innego wyjścia.